Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Witamy Państwa w ostatnim dniu października. Na nasz wieczorny program złoży się relacja z południowego spotkania papieża z wiernymi na modlitwie Anioł Pański oraz rozmowa z księdzem Ryszardem Wtorkiem, jezuitą pracującym na misjach w Egipcie. Zapraszamy.
Podpisanie traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej stanowiło ważny moment w tworzeniu nowej Europy. Był to jednak tylko etap długiej drogi, która wymaga coraz większego zaangażowania, stwierdził papież, odmawiając pielgrzymami modlitwę Anioł Pański. Przypomniał, że Kościół wciąż patrzy na Europę z nadzieją.
Stolica Apostolska zawsze starała się wspierać Europę Zjednoczoną na fundamencie wspólnych wartości, które należą do jej historii. Wzięcie pod uwagę chrześcijańskich korzeni kontynentu oznacza korzystanie z duchowego dziedzictwa, które stanowi podstawę przyszłego rozwoju Unii. Dlatego proszę, aby także w przyszłych latach chrześcijanie nadal nieśli do wszystkich środowisk i instytucji europejskich zaczyn Ewangelii, który gwarantuje pokój i współpracę wszystkich obywateli w zaangażowaniu na rzecz wspólnego dobra.
Modlitwę Anioł Pański tym razem odmówiono w satelitarnym połączeniu ze stolicą Albanii. Z Tirany wyruszył dziś Bieg Ludów, doroczna akcja sportowa, której celem jest szerzenie orędzia błogosławionej Matki Teresy. Papież pozdrowił jej uczestników oraz włoskie dzieci, które przybiegły na plac Świętego Piotra w mini-maratonie Sztafeta Serca promującym krwiodawstwo. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec Ryszard Wtorek, jezuita, od 8 lat pracujący w Egipcie. Szczęść Boże, ojcu.
Szczęść Boże.
Gości ksiądz w Rzymie z okazji Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Sieci Młodzieży Ignacjańskiej INIGO. Powiedzmy, co to jest ta sieć?
Sieć ta grupuje organizacje, stowarzyszenia, przede wszystkim młodzieży, które inspirują się duchowością ignacjańską w Europie. Początki są związane z Światowym Dniem Młodzieży. W 2000 roku miał takie spotkanie miejsce tu w Rzymie i odpowiedzialni za formację młodzieży ignacjańskiej pomyśleli sobie, że dobrze by było jakby przygotować młodzież do spotkania z Ojcem Świętym i to dało początek pewnej grupie osób, które pomyślały, że ponieważ w przyszłości będą takie spotkania z Ojcem Świętym, no żeby to jakoś wykorzystać jako pole, miejsce wymiany doświadczeń między młodzieżą różnych krajów, a jednocześnie jest to dla młodzieży okazja spotkania się, zamanifestowania ich wiary. I to był początek tej sieci młodzieży ignacjańskiej INIGO.
Powiedział ksiądz, że jest to sieć skupiająca głównie młodzież w Europie, ale ksiądz prezentuje inicjatywę właśnie na tym zgromadzeniu ogólnym z Bliskiego Wschodu, dokładnie z Egiptu.
Zauważono, że w Egipcie jest organizowana pielgrzymka dla młodzieży, dla studentów z Egiptu i nie tylko, bo są również tam zapraszani młodzi z Libanu, z Syrii i pomyślano, że dobrze by było jakby poznać ten rodzaj rekolekcji.
No właśnie, bo ta pielgrzymka to są swoistego rodzaju rekolekcje ignacjańskie w drodze. Powiedzmy coś o dynamice.
Są to rekolekcje, które inspirują się świętym Ignacym, stąd nazywamy je ignacjańskimi. I wykorzystana jest, można powiedzieć, pewna metoda związana z ćwiczeniami ignacjańskimi. Chodzi przede wszystkim o medytację, czyli modlitwę nad tekstami z Pisma Świętego, które są później w jakiś sposób przeżywany na nowo, odczytywany na nowo, po to, żeby rekolektant jak najbardziej pozwolił się przeniknąć tym słowem. Ćwiczenia ignacjańskie składają się z 4 tygodni. Pierwszy tydzień związany jest z kwestią przeżywania grzeszności i ma pomóc przeżyć wyzwolenie z grzechu. I to się dzieje w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, zmartwychwstałym i żywym. To tak ogólnie, jeśli chodzi o samą dynamikę. Podczas pielgrzymki staramy się pójść śladami Mojżesza i ludu Bożego i wędrujemy po Synaju, po tym miejscu, gdzie według tradycji to przejście miało się dokonać. Hebrajczycy, którzy uciekli z niewoli egipskiej i kierowali się ku ziemi obiecanej. Tak więc my, tak jak Hebrajczycy, wędrujemy. Co prawda dzieje się to przy pomocy autobusu, ale kiedy docieramy do miejsca na Synaju, które nazywa się Święta Katarzyna, gdzie znajduje się klasztor greko-prawosławny, tam zatrzymujemy się na dłużej i są organizowane każdego dnia wyjścia w góry. I w czasie tych wyjść jest proponowany czas na modlitwę, medytację w ciszy, właśnie w tym kontakcie z tym miejscem, gdzie działy się te wydarzenia biblijne. I to na pewno jest czymś, no, można powiedzieć, wyjątkowym, dlatego że normalnie, na przykład w Polsce w czasie rekolekcji, musimy sobie to wyobrażać, nie? Jak wyglądają te góry, jaka jest roślinność, czy kolor skały, czy czuć brak wody. Tam to się przeżywa, stąd to jest właśnie coś unikalnego. Móc medytować te fragmenty Pisma Świętego właśnie w tym miejscu. W czasie tych wyjść w górach jest również przeżywana Eucharystia, oczywiście w plenerze, co też ma i swój urok, i jakoś przemawia głęboko do uczestników. Później nawet, kiedy wracają do domu, to te przeżycia właśnie związane z modlitwą czy medytowaniem tych tekstów świętych, to kojarzy się z tymi obrazami gór, tego powiewu, wiatru czy gorąca słońca pustynnego, które pali skórę. To jakoś pomaga zapamiętać. Jednocześnie to nie jest miejsce, gdzie można sobie od tak pomieszkać. To jest miejsce niegościnne. Się przechodzi od oazy do oazy, od punktu, gdzie jest woda, do następnego punktu, gdzie jest woda. I to sprawia, że te rekolekcje mają też jakby przekazać takie przesłanie, że życie chrześcijanina nie ma być takim zasiedzeniem się, że ono zawsze jest w drodze ku temu domu, który jest przygotowany przez Boga Ojca od początków w ogóle stworzenia. To jest, tak można powiedzieć, bardzo schematycznie i w jakim uproszczeniu przedstawiona dynamika tej pielgrzymki, rekolekcji w drodze. Co jest nowością, to, że jakby udało się wpisać w pielgrzymkę tą dynamikę ignacjańską, i to zapoczątkował jezuita, ojciec Hans Putman, Holender, który pracował z młodzieżą w Egipcie, i w 1991 roku on wpadł na pomysł, no, dlaczego nie zorganizować takiej pielgrzymki, nie jako rodzaj turystyki takiej religijnej, ale właśnie rekolekcji. I ten pierwszy raz, w którym miałem szczęście uczestniczyć, no, był takim bardzo mocnym doświadczeniem i zaowocowało to tym, że ojciec postanowił co roku organizować te pielgrzymki w tej formie dla młodzieży. I to trwało aż do 1997 roku, kiedy wyjechał do Sudanu, i wtedy prowincja Bliskiego Wschodu poprosił mnie o to, czy nie mógłbym przejąć to dzieło i je kontynuować. Ja to zgodziłem i pierwszy raz organizowałem sam w 1998 roku. No i to trwa do dzisiaj. Ostatnia pielgrzymka miała miejsce w sierpniu 2004 roku.
Pielgrzymki są organizowane praktycznie raz do roku i są związane ze szczególną datą też.
Tak. Otóż w mojej koncepcji czy wizji ta pielgrzymka jest związana ze świętem, które ma miejsce 6 sierpnia. Chodzi o święto przemienienia. Dlatego, że w tej dynamice, którą się proponuje uczestnikom, chodzi właśnie o przemianę. Chodzi o tą słynną metanoję, która ma się zrealizować w spotkaniu czy w kontakcie z żywym Jezusem przebaczającym. Stąd ta data, 6 sierpnia, jest punktem centralnym tej rekolekcji. Czas w sierpniu, kiedy jest właśnie bardzo gorąco i ludzie myślą, że to jest niemożliwe, żeby przeżyć kilka dni na pustyni w słońcu. Jednak okazuje się, że z pomocą Bożą jest to możliwe, że ludzie nawet wracają wypoczęci. No tak to jest czasami na tych Bożych drogach.
Już u ksiądz sformułowania było to dla mnie bardzo mocne doświadczenie. Dlaczego?
odkryłem z jednej strony bogactwo biblijne i to, że można modlić się tymi tekstami w miejscach, które według tradycji są miejscami, gdzie się działy te wydarzenia. To była pierwsza rzecz, która mnie bardzo jakoś pociągnęła. Druga rzecz to właśnie ten aspekt, że tak powiem, piękna. Te góry są piękne, są dzikie, są, można powiedzieć, trudno tam przeżyć, ale one mają coś w sobie, że pociągają. I kolory skały, i powietrze, i nawet roślinność, która jest taka dosyć dziwna, dlatego że jest jej bardzo mało. To są takie rachityczne roślinki, ale one wszystkie mają rodzaj zapachu. To są jakby się było w takiej aptece różnych ziół, coś takiego. To właśnie ten aspekt, tylko piękne, tej dzikiej przyrody i pustyni. Ja zawsze jakoś tak miałem wiele respektu dla mnichów. Tak sobie wyobrażałem, jak oni tak mieszkali w tych grotach, prawda, na pustyni, co to musiało być. To musieli być naprawdę jakieś osoby o niesamowitej mocy, wewnętrznej sile, żeby przeżyć bez minimum wygód. I wtedy człowiek jakoś tak się czuł wolny. Jak się tak doświadczyłem takiego właśnie wyzwolenia od pewnych rzeczy. Zrelatywizowałem wiele, wiele spraw. I jak się czuje właśnie takie niesienie Boże, i wtedy nie potrzeba ani tych wygód, ani tych wszystkich gadżetów. Wtedy widzimy, gdzie mamy iść. To takie najważniejsze rzeczy, które były dla mnie tym, co mnie jakoś tak wstrząsnęło i przekonało, że to jest to. I do dzisiaj jakby Synaj jest miejscem, gdzie odpoczywam. Nawet jeśli niosę plecak, który ma 12 czy 15 kg gdzieś pod górę, ale nawet jak człowiek zmęczony jest fizycznie, to jednak w ciągu nocy potrafi odpocząć. Jest właśnie takie, powiedziałbym, doświadczenie bycia wyzwolonym. Oczywiście w kontakcie z Jezusem poprzez modlitwę z Pismem Świętym. I to właśnie wyzwolenie i to widzi się, że to jest tak, żeby przejść przez życie właśnie jako człowiek odciążony, jako pielgrzym. Jest tylko to, co jest potrzebne do przejścia. I to bardzo pomaga już później w takim życiu, jak się wraca, prawda? I mimo wszystko żyje się wśród tych gadżetów, tych wszystkich komputerów czy samochodów, cokolwiek. Ale wtedy się ma jakiś taki zdrowszy kontakt czy odniesienie do tych rzeczy. Po prostu się je używa jako rzeczy, a nie coś, co daje mi jakieś, nie wiem, poczucie ważności. No, to było to chyba najważniejsze.
Ksiądz prowadzi teraz te rekolekcje, czyli już kilka razy na tej pustyni był. A jak właśnie ten upał, skwar, brak wody, plecak ciążący na plecach, wchodzenie pod górę, jakiś kamień pod karimatą, który uwiera, znoszą właśnie uczestnicy? Jak oni to przyjmują?
No, historia lubi się powtarzać, również ta biblijna. Uczestnicy no, czasami przeklinają. Co ja zrobiłem, to jakaś pomyłka. Wydałem pieniądze na coś, co zamiast sprawić, że będę wypoczęty, nie męczy. I czasami naprawdę przeklinają. I to jest tak jak z Hebrajczykami na pustyni, którzy: Mojżeszu, daj nam wody, bo umieramy. Tu zostawiliśmy te garnki, te misy z mięsem, z melonami, z ogórkami, z tym wszystkim. Umieramy tutaj. No jest na pewno na początku rodzaj nawet takiego konfliktu wewnętrznego i czasami ludzie no, myślę nawet, żeby kończyć i wrócić. Chociaż to się nigdy nie zdarzyło, ale wiem, bo na koniec robi się rodzaj takiego podsumowania i zdarza się, że mówią to. No ja wtedy mówię, to jest próba. Wtedy przywołuję obraz Jezusa, który był kuszony i wtedy jakoś takim doradzam. No, jeśli Pan Jezus był kuszony, wy chcecie iść jego śladami, jesteście chrześcijanami, no to próbujcie, no. No i próbują i okazuje się, że korzystają z tego duchowo.
No właśnie, też padło słowo przemiana, wychodzenie, metanoia. Na koniec pielgrzymki, na koniec rekolekcji dzielicie się tym, co kto przeżył. Czy były, czy są jakieś szczególne świadectwa, które księdzu zapadły w serce?
Ponieważ to doświadczenie jest bardzo intensywne, bo to jest praktycznie, można powiedzieć, 4 dni i noc, bo to tak się wszystko zaczyna w nocy, wieczorem, po takim czuwaniu, gdzie pokazuje się slajdy różnego rodzaju zniewolenia. Nie tylko tego w przeszłości, ale właśnie zniewolenia, czyli różnych rodzajów nałogów. I ogląda się te obrazy, to ludzie są czasami zszokowani. Później jest taki drugi moment bardzo ważny, nazywam to paraliturgią światła. To jest troszeczkę jak w czasie czuwania Wielką Sobotę. I się wchodzi z świecą paschalną do zaciemnionego kompletnie kościoła i robi coś podobnego. Też oni tak wchodzą do tego kościoła kompletnie zaciemnionego i jest świeca paschalna, która prowadzi. Później każdy z nich bierze świeczkę i od paschału, prawda, bierze światło i w tym momencie słuchamy tej opowieści o tej wieczerzy paschalnej. To sprawia, że naprawdę się dotyka jakichś takich głęboko, bo to kwestia grzechu, ciemności i to jakoś wychodzi wtedy. I oni mówią, że coś mocnego przeżyli, nie bardzo wiedzą czasami. Niektórzy mówią w ten sposób, że ja straciłem wiarę. Jak tutaj pierwszy dzień przyjechałem, to praktycznie stwierdziłem, że ja nie wierzyłem, nie? A teraz ja zacząłem wierzyć. No, dla mnie to jest coś bardzo mocnego. Najbardziej przeżywają dwie rzeczy, zwłaszcza młodzi koptowie, prawosławni, to są msze w plenerze, to znaczy w górach. Dlatego, że oni są nauczeni, że mszę świętą można tylko odprawić, prawda, na ołtarzu, w kościele. To myślę, że jest bardzo mocne przeżycie. Druga rzecz to właśnie kontakt z pustynią, że można nie przeżyć. Ja bym powiedział z Bożą pomocą, bo kiedy jest się doprowadzony do takich sytuacji granicznych, że nie byłoby tej wody, to naprawdę było już trudno i czasami niebezpiecznie, to wtedy człowiek sobie świadamia, że trzeba za to wszystko dziękować. Nawet za te wszystkie później dodatki. I to jest chyba takie z tych świadectw, co wynika właśnie to świadczenie pustyni, która pozwala jakby odczuć tę opatrzność, tę Bożą obecność, która podtrzymuje życie, która wzmacnia. I to jest chyba bardzo ważne i to jest jeden z takich celów w ogóle tych rekolekcji, tej pielgrzymki.
Mówił ksiądz o koptach prawosławnych, czyli nie tylko katolicy uczestniczą w tych pielgrzymkach, tak?
Katolików w Egipcie jest bardzo mało. Jeśli się porówna to do całej populacji Egiptu, mniej więcej jest około 70 milionów, to chrześcijanie stanowią 4, może 5%, to jest około 4 milionów. Tych chrześcijan katolików, którzy też są podzieleni w różnych obrządkach wschodnich, bo są i koptowie katolicy, i są grekokatolicy, i są maronici, i są jeszcze z kościoła chaldejskiego katolicy, są też ormiani katolicy, to wychodzi około 180, może 190 tysięcy wierzących obrządków wschodnich. Natomiast reszta z tych 4 milionów to są koptowie prawosławni. Czyli to jest ogromna naprawdę większość. Siłą rzeczy ta pielgrzymka, która jest pomyślana, że tak powiem, no dla chrześcijan, no nie jest to tylko dla katolików, czy tylko dla takiego obrządku, to sprawia, że większość to są koptowie prawosławni. No to jest właśnie to nasze życie chrześcijańskie w Egipcie, że jednak te podziały no, nie ułatwiają nam pracy, można było dużo, dużo więcej, lepiej zrobić, no ale taka jest rzeczywistość, no i nie ma co się na nią obrażać. I też niełatwa dla misjonarza katolika, księdza katolickiego, który jest przyzwyczajony do tego, że w takiej homogenicznej, jednorodnej grupie społecznej przychodzi działać. Tu jest właśnie od razu, nie dość, że są muzułmanie, to są ogromną większością, ale ta malutka mniejszość chrześcijan również jest jeszcze podzielona i są różnice i to trzeba to wszystko bardzo uważać, żeby nie zranić, żeby nie wywołać jakichś uprzedzeń. No jest to dosyć złożone.
Nasz antenowy czas powoli dobiega końca. Ja księdzu serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Państwu przypomnę, naszym gościem był ojciec Ryszard Wtorek, jezuita od 8 lat pracujący w Egipcie, a rozmawialiśmy o niecodziennej formie odprawiania rekolekcji ignacjańskich, o rekolekcjach w drodze, a raczej w górach, bo na Synaju. Dziękuję bardzo.
Na zakończenie jeszcze informacja dla Polaków przebywających we Włoszech. W uroczystość Wszystkich Świętych zostaną odprawione następujące nabożeństwa dla Polaków. O godzinie 12 Eucharystii na polskim cmentarzu na Monte Cassino przewodniczyć będzie arcybiskup Tadeusz Gocłowski. A o godzinie 16 arcybiskup Szczepan Wesoły odprawi mszę na polskiej kwaterze cmentarza Prima Porta w Rzymie. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz niedzielny program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.